Polskie Radio Rzeszów.
Król Bieszczadów, czyli śladami Tadeusza Janoty Bzowskiego. Audycja Renaty Machnik.
Ja pamiętam Bzowskiego. Myśmy go nazywali hrabia Bzowski, bo nosił się po hrabiosku. I on tutaj miał niesamowity chyr wśród tych wozaków, ale przede wszystkim brygadzistów.
Pan inspektor, bardzo dobry człowiek był. On taki był przyjemny, tu przyjeżdżał. Bardzo fajny był inspektorem. To nasz hrabia. 300 koni było i on miał w każdym parku ulubione konie. Po nazwisku powiedział, jak się konie nazywają. To miał głowę niesamowitą, ten pan inspektor.
Właśnie tak powstał Król Bieszczadów. Lubił i nie lubił tego swojego przydomka, ale chyba bardziej jednak lubił. Te Bieszczady wszedł mocno.
Gdy ja zacząłem pracować w Bieszczadach, inspektora Bzowskiego nie było tam już od kilkunastu lat, ale przetrwała o nim dobra pamięć.
Teraz jak zrobiłem to wyżej niż Połonina, to jeden z bohaterów jest poniekąd wzorowany na postaci Tadeusza, zresztą nosi takie imię. I myślę o tym, aby Bzowski wrócił również poprzez swój pamiętnik, który mi podarował przed śmiercią.
Tadeusz Janota Bzowski to człowiek, z którym pan się związał już na jego łożu śmierci, czy dużo wcześniej?
Trochę wcześniej.
Tomasz Żak, reżyser teatralny, publicysta z Tarnowa.
Dziękować Bogu, jeszcze wtedy pan Tadeusz poruszał się samodzielnie po mieście i właśnie to poruszanie się jego po mieście to był pierwszy mój z nim kontakt. Proszę sobie wyobrazić czarne, smutne lata 80., a może nawet jeszcze w końcowe 70., kiedy w szarym, socjalistycznym mieście,
Tarnowie,
na ulicy nagle dzieje się coś, co szokuje. Zbliża się ulicą człowiek wyrastający głową ponad tłum, bardzo wyprostowany, z maleńkim wąsikiem, ubrany w długi płaszcz o takim lekkim wojskowym sznycie, zielonkawy. Spod tego prochowca wystają przepiękne oficerki, przedwojenne jak najbardziej, jak się później dowiedziałem, robione u najlepszego mistrza, czyli u niejakiego pana hiszpańskiego w Warszawie. I w ręku wielka, sękata laska, której historia też ma swoje znaczenie dla tego wszystkiego, o czym opowiadamy. No i kto to jest? Minąłem takiego na ulicy, widziałem go z daleka. Kto to jest? I proszę sobie wyobrazić, że go poznałem przez ten świat, który dla mnie jest tak ważny i mnie konstytuujący, czyli przez teatr. Tak się złożyło, że w moim zespole była dziewczyna, zresztą wybitnie utalentowana, muzyk, śpiewała też pięknie i ona przez jakieś kontakty pomagała panu Tadeuszowi Bzowskiemu w domu. Chodziła na zakupy. On już był taki, że właśnie wychodził, a potem już trochę było gorzej z tym jego wychodzeniem. Nogi mu odmawiały posłuszeństwa. I to ona powiedziała, że zna takiego człowieka i że byłoby pięknie, gdyby pan go poznał. To powiedziała do mnie. No i kiedyś mnie do niego zaprowadziła. I to było coś niesamowitego. Miałem wtedy jeszcze tą okazję, że około 2 lat go znałem przed jego śmiercią. On nawet przychodził na nasze próby teatralne, no ale najważniejsze były rozmowy i spotkania z nim u niego w domu. Opowiadał o Bieszczadach, opowiadał o lesie, ale opowiadał też o czasach przedwojennych. Świat przedwojenny, świat salonu, świat towarzystwa znakowanego jakimiś herbami był dla nas zupełnie obcy. Niezależnie od wszystkiego innego, to jednak był świat też trochę zakazany. I nagle spotykam reprezentanta tego świata, zupełnie normalnego człowieka, nie jakiegoś krwiopijcę, nie jakiegoś potwora, nie jakiegoś lalusia, twardego mężczyznę, który ma w sobie tak dużo serca i tak cudownie opowiada, że można było u niego siedzieć godzinami. No, jak się do niego przychodziło, taka ciekawostka. Pukasz w drzwi i słyszysz głos. Wejść! Nigdy nie zamykał drzwi. Zawsze było otwarte, mieszkał w bloku. To było dla mnie też takie uderzające. Ogromny mężczyzna, prawie dwumetrowy i w tym bloku, jak w klatce.
Lata 50., a zwłaszcza już 60., nawet 70.
Wojomir Wojciechowski były nadleśniczy nadleśnictwa Lutowiska.
No, wiązały się z tym, że praca w lesie polegała nie tylko na ścinaniu drewna, ale przede wszystkim zrywka konna była obowiązująca. Mało było ciągników, bo to były takie czasy, no dopiero technika wchodziła do lasu. Natomiast konie no, były wszędzie. I na terenie nadleśnictwa Lutowiska i Dwernika, później kiedyś razem żeśmy istnieli, były parki konne, w których przeciętnie było od 10 do 15 par koni. W sumie pracowali tam zrywkarze, wozacy, byli to ludzie oddani koniom, a przede wszystkim no, te konie dawały im zarobek. I był nadzór nad tymi końmi. Konie nieraz traktowano, bardziej powiedziałbym, przychylnie niż ludzi, bo ludzi to byli różni, a konie to musiały być specjalnej rasy. I właśnie ja pamiętam pana Bzowskiego. Myśmy go nazywali hrabia Bzowski, bo nosił się po hrabiosku. I on tutaj miał niesamowity chyr wśród tych wozaków, ale przede wszystkim brygadzistów konnych, bo na czele tamtego parku stali brygadziści. No i ja pamiętam tego pana Bzowskiego z lat właśnie tych 60. i 70., bo on przez długie lata tutaj operował i nie odbywały się bez niego żaden przegląd w parku konnym koni. Raz w roku było to święto w parku, gdzie konie nie jechały do lasu. Pan Bzowski przyjeżdżał i drugi pan z nim z Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Przemyślu. No i razem przyjeżdżali, jeszcze do komisji brano nadleśniczego, to ja byłem już później tym nadleśniczym. Każdy wyprowadzał swojego konia, a pan Bzowski znał każdego konia, każdego. Jak konia wyprowadzano, to tylko panie przyglądał się z daleka, no to jest ten koń, tak. To myśmy go kupili wtedy i wtedy, patrzyliśmy w dokumenty, wszystko się zawsze zgadzało. A jak tam coś pan Bzowski zauważył, nie tak, że było źle podkute, albo coś tam, jakieś odparzenie na koniu, o, no to się wtedy słowamina była i wtedy... Taki wozak, czy stajenny, czy brygadzista, czy rymarz swoje dostawał. Bali się wszyscy tego pana Bzowskiego, ale był przychylnym człowiekiem. Imponował przede wszystkim znajomością tych koni i znajomością tego swojego fachu. Nie wyobrażam sobie tych parków konnych bez pana Bzowskiego. Hrabia, bo się nosił po hrabiosku.
Przeważnie miałem ludzi z nizin, których gór nigdy nie widzieli. Jak spojrzał, że musi razem z końmi wejść, powiedzmy, na wzniesienie bardzo silne i to bez przestanku, mało tego, przecinając rozmaite wąwoziki, zawały drzewa, rozmaite opadłe konary, ma to zrobić. 2 kilometry do góry i 2 kilometry ściągając to drzewo razem. A żeby wykonać plan, musi to zrobić 7-8 razy dziennie na tym dystansie. Nie mówię już w tej chwili o niebezpieczeństwie, ale o samym zmęczeniu. To trudno nawet określić, nie patrząc bezpośrednio. Ten rozmiar drzask, jakie się z konia wyciąga.
Ostatnie z nim moje spotkanie, około doby przed śmiercią, w tym szpitalu. Zima była. Przyszedłem, usiadłem na takim jakimś zydelku obok łóżka, no jak to w szpitalu, ciasno. I pamiętam, miałem wtedy na sobie taki niby kożuch i miałem takie duże guziki. I pamiętam, jak on sięgnął do mnie w trakcie rozmowy, złapał za ten guzik, jakby mnie do siebie przyciągnął. A miał jeszcze taką jedną rzecz w ramach takiego wizerunku. Potrafił być niezwykle oficjalny, ale tak ciepło oficjalny. I na przykład nigdy do mnie się inaczej nie zwrócił, jak: panie magistrze, przyciąga mnie do siebie i: panie magistrze, pan o mnie nie zapomni, pan będzie pamiętał. To były ostatnie słowa, jakie usłyszałem od Tadeusza Janoty Bzowskiego. Na drugi dzień już nie żył. Staram się pamiętać i coś z tą pamięcią robić. No i teraz myślimy o tym, żeby o tym człowieku niezwykłym opowiedzieć innym. Bo myślę, że to, co ja przeżyłem, to jest jedno, ale to, co on może dać innym ludziom, to jest drugie. I to drugie jest dużo, dużo ważniejsze. I trzeba go tym ludziom dać.
Jak to się stało, że Tadeusz Janota Bzowski, urodzony w majątku Bobrowniki nad Pilicą, trafił w Bieszczady i przepracował tam w trudnych warunkach wiele lat? Jaka by to była opowieść?
Trzy rozdziały bym jej nadał. I odwołałbym się do przydomków, które mu nadawano w trakcie jego życiorysu powojennego właśnie. Tym takim przydomkiem, który on nawet lubił, ważnym, który przyszedł za nim z Bieszczadów, był przydomek Król Bieszczadów. Ale nie tylko tak go nazywano. Nazywano go też Królem Bandytów. I ten drugi przydomek nam otwiera wiedzę na to, dlaczego on trafił w Bieszczady. A ja bym jeszcze dołożył jeden przydomek, którym go nie nazywano. I to byłby taki król salonów przedwojennych. Człowiek z dobrej rodziny, niezwykle przystojny, niezwykle inteligentny, ulubieniec kobiet, dusza towarzystwa. Na tych salonach królował.
Aż do 40.
Tak, tak, do 40. I to tak się by zbiegło, bo w latach 40. to mu się skończyło. Jak już przestał balować, a tak naprawdę przestał już w czas okupacji, oczywiście angażując się też w ruch oporu. Ta okupacja zaprowadziła go do majątku dalekich kuzynów Borusowa nad Wisłą. To już jest nie tak daleko Tarnowa, w którym później mieszkał. W tej Borusowej poznał miłość swojego życia, swoją przyszłą żonę, matkę jego dzieci i nigdy o niej inaczej nie mówił jak Nunusia. Nunusia. Jej imię Janina Krzyżanowska. Z tą Nunusią był już na zawsze i odtąd faktycznie już przestał być królem salonów. Stał się człowiekiem domu, ale wojna nie pozwoliła mu na to, co okazałoby się być dla niego pewnikiem, ciągiem dalszym życia normalnym. On ukończył studia rolnicze, był fachowcem, odbywał praktyki rolne i w Wielkopolsce, i w takim przepięknym miejscu Biała Waka pod Wilnem, pałac cudowny i tak dalej, ale ta wojna. I oczywiście w czas tej wojny mijał wraz z przyjściem tutaj Armii Czerwonej i tym wszystkim, co przyniosły zmiany granic i nowy niejako rozbiór Polski, już zadekretowany umowami w Jałcie, w Poczdamie. I świadomość również tego musimy mieć, że tamten świat też musiał odejść i on był ze świata, który należało wymazać zupełnie. Był ze świata hrabiów, ze świata, który stał się z definicji wrogi temu wszystkiemu, co tutaj przyszło. No i zaczął mieć kłopoty. Przede wszystkim żyli w biedzie tak naprawdę, bo wyrzucono ich z tej Borusowej. Zatrzymali się w małym domu w Mościcach dzielnicy Tarnowa, niedaleko zakładów azotowych. On próbował szukać pracy. Dla takich jak on pracy nie było i mał się różnych rzeczy. Pracował na kolei, nawet rozładowywał wagony. I oczywiście za chwilę zainteresowanie służb, w końcu aresztowanie, kilka więzień, łącznie z tym, że trafił ostatecznie na Montelupich. I co ciekawe, głównymi jego obrońcami, że tak można powiedzieć, nie z urzędu, tylko tymi, którzy byli tam przesłuchiwani, byli ludzie z majątku, w którym on mieszkał. I oni go wybronili. Zwolniono go z tego więzienia. No i wtedy ten król bandytów. Dlaczego król bandytów? Ano dlatego, że wszystkich tego typu ludzi przecież nazywano bandytami. Tych, którzy myśleli inaczej, tych, którzy nie złożyli broni, bo w Bieszczady uciekali różni ludzie, różnymi naznaczeni losami, więc on tam trafił w tej grupie, do miejsca, w których nie od razu pytano o to, skąd jesteś, jak się nazywasz, tylko można było pójść do pracy i się ukryć w lesie, ukryć się w tej pracy. I on tak właśnie zrobił. Bardzo szybko na Tadeuszu się tam poznano, na Bzowskim się poznano, jako na człowieku niezwykłym, także od strony wykorzystania jego intelektu i możliwości zawodowych. Ze zwykłego leśnego pracownika stał się bardzo szybko kimś więcej, stał się inspektorem parków konnych, człowiekiem, który dbał o to, aby parkom konnym nie brakło koni, które służyły do zrywki drzewa.
Panie Janie, tu był park konny.
Tak, to był park konny.
Jan Winiarski, były brygadzista parku konnego w Dwerniku.
To wiata po parku konnym na Sianu.
A tam?
Tam to jest właśnie remiza, tam była kiedyś kuźnia.
Co jeszcze pozostało w Dwerniku po siedzibie parku?
Po siedzibie parku to w tej chwili nie zostało, wie pani, nic. No bo waga rozebrano, stajnia rozebrano.
Pozostał pan i pana wspomnienia.
Tak. I pan inspektor. Bardzo dobry człowiek był.
A jako szef?
Bardzo dobry. No, taki był przyjemny, tu przyjeżdżał. Bardzo fajny był inspektorem. 300 koni było i on miał w każdym parku ulubione konie. On przyjeżdżał z lornetką, popatrzył na górę i to jego konie. Po nazwisku powiedział, jak się konie nazywają. Te dwa, które miał ulubione. To miał głowę niesamowitą, ten pan inspektor.
A na czym polegała pana praca?
Ja to byłem brygadzistą. Brygada. Zrywkowa to była. Brygadierówka była, ja tu cały czas mieszkam. Od 63 roku. Był 60 chyba, kto wie, czy nie 7 rok. Jeździłem, on był na Betlinie. Miał ulubionego takiego brygadzistę. On tam był u niego. Później stamtąd on go wiózł motorkiem do Kalenicy. W Kalenicy tam mieszkali w hotelu, spał, kolega miał niedźwiadka czarnego na hotelu. Inspektor to był faktycznie.
Na czym polegała praca w takim parku konnym?
No, to była zrywka drewna z lasu. Tak, no bo to było drzewo niedostępne po górach. My to zrywali później do tej głównych szlaków, ciągniki podchodziły, ciągniki brały, ciągle dali do składu. Taka była praca.
Ile lat pracował pan w parku konnym?
1963 roku, 25 lat później parki rozwiązywali. Tak rozwiązali parki, tak bym przeszedł na emeryturę. Koników nie ma już żadnych. Zmienia się wszystko.
Ludzie, chociaż zbieranina po całym świecie i ludzie, którzy przywykli od wielu, wielu lat ryzykować, wydawali mi się cisi i spokojni. Nie bałem ich się. Pomimo, że patrzyli jak zawsze z podełba, szczególnie na człowieka w mundurze. Mundur leśnika był bardzo zbliżony do munduru wojskowego, więc czasem długo byłem obserwowany, zanim ktoś chciał odpowiedzieć na pytanie albo w ogólności służyć jakimś zwrotem dłuższym, określającym jego stosunek do pracy tutaj, do miejsca zamieszkania, do zamiarów na przyszłość. I podziwiałem. To był typ ludzki, który mam wrażenie kiedyś zdobywał Alaskę, Kanadę. Czego ci ludzie nie robili? I organizowali pracę na ziemiach odzyskanych. I kopali węgiel, czasem karnie. Czasem dla zarobku szukali szczęścia od Olsztyna po Zieloną Górę, aż wreszcie często ścigani prawem do pewnego stopnia znajdywali się w Bieszczadach, opowiadając historyjki dla władz tak niewiarygodne, że zapisywano jego zeznania, ale już z miną. Wiem, że jesteś świnią, ale może się okażesz, że jesteś człowiekiem. Ja jako optymista życiowy zawsze mówiłem, na pewno jesteś porządnym człowiekiem, może się okazać, że jesteś świnią.
inspektor Bzowski pożegnał się z Bieszczadami Leśnymi wiele lat temu.
Edward Marszałek, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
Gdy ja zacząłem pracować w Bieszczadach, inspektora Bzowskiego nie było tam już od kilkunastu lat, ale przetrwała o nim dobra pamięć. Ja przypominam sobie takie historie, gdy wspominano inspektora tylko w dobrym świetle. I na przykład taka historia, gdy jeden z wozaków Parku Konnego w Pszczelinach zaczął okładać swojego konia, batorzyć swojego konia, to drugi powiedział mu, nie używając słów parlamentarnych wcale, powiedział mu: oj, hrabia Bzowski, dałby ci za to batem. Widać było z tych relacji o Bzowskim, że był człowiekiem niepospolitego charakteru i człowiekiem, który naprawdę świetnie umiał sobie poradzić z tą zbieraniną ludzi, którzy nie dawali mu tam łatwej pracy, ale też trzeba pamiętać, że czasy były nieporównywalne do dzisiejszych, że otoczenie, że patrzenie na jego pracę przez władzę nie pozostawiały złudzeń. Hrabia Bzowski miał ciężkie życie, ale potrafił sobie świetnie z tym wszystkim poradzić.
Nie spoufalał się z robotnikami, nie pił wódki, w długie wieczory snuł swoim wozakom opowieści z sienkiewiczowskiej trylogii, zachęcał do zakładania rodzin, do zapuszczania korzeni w surową bieszczadzką ziemię. Wspominał: na moich oczach z martwych wstawały Bieszczady. A kiedy odszedł, ktoś sparafrazował nadane niegdyś Bzowskiemu przezwisko, z prawdziwym przekonaniem nazywając go królem Bieszczadów.
Właśnie tak powstał król Bieszczadów. Lubił i nie lubił tego swojego przydomka, ale chyba bardziej jednak lubił. Od czasu ślubu nie wziął alkoholu do ust. Od czasu powojnia nie wziął do ręki broni, choć przed wojną był dość zaciętym myśliwym. Po wojnie strzelał, ale tylko migawką aparatu fotograficznego. Niezwykłe zdjęcia robił. Kochał las, znał go fantastycznie. Opowiadał o nim tak jak nikt wcześniej. Z biegiem okoliczności, a ja bym powiedział, że raczej Bożej opatrzności, złożyło się tak, że ja w tym roku zrobiłem spektakl w Teatrze Rzeszowskim, który w jakimś tam fragmencie jest tym Bzowskim inspirowany. To się zaczyna coś w rodzaju, jak sądzę, spłacania długu po latach. Takie długi czasami w sobie nosimy i bywa smutno, kiedy nie udaje nam się ich spłacić. W tym przypadku chyba zaczynam spłacać ten dług. Dług, który zaczął się od tego guzika, za którym mnie trzymał na swoim łożu śmierci Tadeusz Bzowski, kiedy mówił, żebym o nim nie zapomniał. Więc nie, niby nie zapomniałem, ale nie pamiętałem czynnie. I teraz jak zrobiłem to Wyżej niż Połonina, to jeden z bohaterów jest poniekąd wzorowany na postaci Tadeusza, zresztą nosi takie imię. I zaczął wracać. Wrócił w folderze, gdzie przypomniałem fragment jego tekstu pamiętnikowego. I teraz coraz poważniej myślę o tym, aby Bzowski wrócił również poprzez swój pamiętnik, który mi podarował przed śmiercią. Wspaniały pamiętnik, cudownie napisany, cudownie opowiedziany, i ten pamiętnik powinien pójść do ludzi, bo on odkrywa nie tylko człowieka, jego emocje, estetykę niezwykłą, która może dużo dobra przynieść ludziom dzisiaj, ale odkrywa też faktografię często już zagrzebaną. Przywołuje nazwiska i imiona koni nawet, bo on, jak wiem, lepiej nawet zapamiętywał imiona koni niż imiona ludzi, bo ludzie często nie mieli imion, tylko przydomki. I to wszystko, ta opowieść o tym świecie parków konnych, o tej pracy dla lasu, jest opowieścią konieczną do przywrócenia. To są Bieszczady, o których się wie mniej. Współcześnie zauważyłem takie skrzywienie, tak bym to nawet powiedział, z którym zresztą spotkałem się, z tym skrzywieniem podczas realizacji spektaklu Wyżej niż Połonina. To jest to, że o Bieszczadach zaczęto mówić tak trochę popkulturowo, bardziej przemawia dzisiaj do publiczności określenie zakapior niż określenie bieszczadnik. Ja zdecydowanie optuję za tym drugim. Tadeusz Janota-Bzowski był bieszczadnikiem i takich bieszczadników było setki, były tysiące. Tacy ludzie jak Bzowski muszą wrócić do nas, abyśmy zaczęli te Bieszczady rozumieć.
Jakie są szanse na to, że uda się wydać pamiętniki Tadeusza Janoty Bzowskiego, które spisał na starej maszynie do pisania?
Musimy znaleźć ludzi jemu bliskich, jego rodzinę, czyli spadkobierców, aby uzyskać od nich formalną zgodę i powolutku zaczynamy ich szukać. Znałem jego syna Tomka, ale Boża opatrznościowa, że zmarł w tym roku. Nie ma go. Jest córka, za którą będziemy drążyć drogi i ścieżki, aby do niej dotrzeć. Spróbujemy podszukać. To będzie też dotyczyło drugiego elementu jego wspomnień, cudownych, wspaniałych, które dają nam szansę usłyszeć głos Tadeusza Bzowskiego. Głos, bo on też nagrywał swoje opowieści o lesie, o zwierzętach, o tamtym czasie. Część nich była nagrywana nawet dawno, dawno temu dla Polskiego Radia w Krakowie. Ja część tych nagrań posiadam i tu też będziemy musieli podłubać za ewentualnym zastanowieniem się, co jest tylko nagraniem zwykłym, a co mogło być gdzieś emitowane w Radiu Krakowskim. I tu też spróbujemy do tego dotrzeć, bo moim marzeniem jest, aby opowieść książkowa dotycząca Tadeusza, jego wspomnień i tego świata bieszczadzkiego, podkarpackiego, była niejako dodatkowo zaopatrzona w jego głos, żebyśmy dołączyli płytę, jak to się robi. I to będzie naprawdę prawie komplementarne, chociaż nie będzie Tadeusza żywego, ale będzie prawie.
Ja miałem szczęście przeczytać już te pamiętniki w tej wersji maszynopisu i przyznam się, że dla leśnika jest to po prostu coś niesamowitego. Urzekła mnie opowieść o żubrze pulpicie, która daje nam zupełnie nowy pogląd na relacje ze zwierzętami, jeśli chodzi o inspektora Bzowskiego. Jeśli chodzi o to, co wnosi ten pamiętnik, to wnosi nową wiedzę co do tych wędrówek żubrzych. A poza tym język, jakim jest napisany, pokazuje tego inspektora jako w tamtych czasach człowieka, który potrafił zachować swoje zasady, maniery, potrafił zachować kręgosłup. To nie było łatwe i to musi być dzisiaj powodem do szacunku i podziwu. Warto zacytować, jak to żubr pulpit, odpędzony oczywiście przez większego pulona, odpędzony od stada, zaczął swoją wędrówkę i tutaj mamy tak i wtedy w kosmatej żubrzej głowie zrodziło się postanowienie unikania stada w okresach godowych, a że serce miał nadal gorące, przeniósł swe miłosne zapały na domowe krowy trzymane przez górali przy stadach owiec w okresach wypasów. Jakiś dziwny instynkt podpowiadał mu, że krowy domowe miewają miłosne zachcianki w innych porach roku niż to się dzieje w jego gatunku. Chodząc samotnie nawiązywał przelotne flirty z krowami, co pociągało jednak za sobą konieczność wyjścia w tym celu z bezpiecznego lasu. Pewną przeszkodą były też psy pasterskie. Jeżeli czyta się takie opowieści, takie wspomnienia, to widać, że pisze te słowa człowiek rozumiejący duszę zwierzęcia.
Tadeusz Janota-Bzowski urodził się w 1904 roku, zmarł w 1982 roku w Tarnowie. Został pochowany w rodzinnym grobowcu w Gręboszowie w województwie małopolskim. Thank you. W audycji wykorzystałam nagrania archiwalne Polskiego Radia w Krakowie i z archiwum prywatnego, jak i artykuły z Gazety Krakowskiej. Tadeusza Janotę Bzowskiego wspominali Wojomir Wojciechowski, Jan Winiarski, Edward Marszałek i Tomasz Żak. Audycję zrealizował Jerzy Has, oprawiła muzycznie Magdalena Chałucha, a przygotowała Renata Machnik.
Polskie Radio Rzeszów.